jest taki, tytuł tego kazania brzmi Radykalny jak Jezus. I tak sobie pomyślałem, że w naszych czasach słowo radykalny generalnie chyba ma złe konotacje. Znaczy najczęściej używa się go jednak w złym kontekście. Mówimy o jakichś radykałach islamskich, mówimy o jakichś radykałach religijnych, kiedy to się kojarzy rzeczywiście z jakimś fanatyzmem. Więc radykał to człowiek, który z nożem w zębach biega i ma coś niecnego na myśli. Natomiast jeśli z chrześcijaństwa wyjmiemy cały radykalizm, który włożył tam Jezus, to naprawdę otrzymamy w to miejsce no to, co otrzymujemy często dzisiaj w kościołach, różnych kościołach, czyli takie właśnie coś bardzo mocno rozcieńczonego i już niewiele zostaje tego, co Jezus chciałby tam widzieć. Zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza, do 9 rozdziału, bo tu chciałbym się zatrzymać nad kilkoma słowami i zaraz się chyba wszystko wyjaśni, o co chodzi z tym radykalizmem. Od wersetu 18 czytamy tak w rozdziale 9. I stało się, gdy modlił się na osobności, mowa o Jezusie, że byli razem z Nim uczniowie i zapytał ich tymi słowy, za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli, za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, a inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który z martwych wstał. I rzekł do nich, a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc, za Chrystusa, Syna Bożego. Tak naprawdę to jest tylko początek, którym chcę zarysować kontekst tej głównej opowieści, bo te słowa, na którymi się chcę zatrzymać, pojawią się dopiero za chwilę, więc jeszcze nie do końca może wiecie, o czym będę mówił jednak. I teraz jaki jest kontekst? To, co przeczytałem przed chwilą, dzieje się niedługo po tym, jak Jezus dokonał cudu nakarmienia 5000, czyli rozmnożenia tego pokarmu. Więc miało miejsce wydarzenie naprawdę dużego kalibru. I teraz czego można by się oczekiwać? Czego można by oczekiwać po tym? W zasadzie po czymś tak dużym przychodzi czas na odpoczynek. To jest naturalne, że człowiek się namęczył, tego chleba narozmnażał i ryb, więc przychodzi czas na odpoczynek. Natomiast tu okazuje się, że znowu ma się coś wydarzyć, coś dużego kalibru, chociaż zupełnie innego rodzaju. Uczniowie jeszcze tego nie wiedzą. Praktycznie nikt poza Jezusem jeszcze tego nie wie, ale On to wie. I Jezus, wiedząc, że po tym spektakularnym cudzie, no bo to jest jednak coś niezwykłego, co miało miejsce i ludzie to bardzo mocno przeżyli, widząc coś tak niesamowitego. Więc Jezus po tym wydarzeniu chce wiedzieć, co ludzie myślą o tym wszystkim, co tam się wydarzyło i co myślą o Nim. I chce się teraz dowiedzieć, ale nie tego właśnie tak naprawdę, co myślą ludzie o Nim, co myślą ci, którzy tego cudu doświadczyli, ale co myślą uczniowie. To jest ta myśl, która zaprząta jego uwagę. I to pierwsze pytanie, które zadał, za kogo mają mnie ludzie, tak naprawdę jest tylko wstępem do tego zasadniczego, głównego pytania, na które chciał usłyszeć odpowiedź. Czyli nie co myślą o nim ludzie, ale co myślą o nim uczniowie. Jaka nauka płynie z tego dla nas? Więc taka, że nieważne co świat myśli o Jezusie i jego prawach do czegokolwiek, ważne jest co my myślimy o tym. Bo to jest nasza sprawa, kim jest dla nas Jezus. Sprawa świata to jest problem świata. Jeżeli świat ma jakiekolwiek wyobrażenie na temat Jezusa, to jest jego problem. Natomiast naszym problemem osobistym jest to, co my sami myślimy o Jezusie. Więc nie wykręcajmy się tym, co może myśleć świat. I ważny jest moment, w którym to pytanie pada, dlatego że Jezus to pytanie zadaje w bardzo ważnym momencie swojego życia, bo zaczyna się kluczowy etap tego jego życia na ziemi. Jezus kieruje się ku Jerozolimie i wiadomo, co się tam ma wydarzyć. To już jest ten ostatni etap jego wędrówki na ziemi, więc Jezus wie, co go tam czeka i chce wiedzieć, czego może się spodziewać po swoich uczniach, z którymi spędził już ten kawałek czasu, te 3 lata, wzajemnej wędrówki i nauczania ich. Dlatego, jak czytaliśmy zanim tę rozmowę w ogóle przeprowadził, to modlił się na osobności. I zadał to pytanie i otrzymał odpowiedź, i odpowiedź Piotra musiała go ucieszyć. Kiedy Piotr mówi, za kogo wy mnie macie? Mówi Piotr, za Chrystusa, Syna Bożego. Więc kiedy Piotr dał taką odpowiedź, Jezus się ucieszył, bo miał świadomość, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Oni jednak rozumieją, oni jednak wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. My, kiedy dzisiaj czytamy te słowa, myślimy sobie, no ale co bardziej oczywistego mógł Piotr powiedzieć niż to, co powiedział. Ale wtedy wcale to nie było takie oczywiste, że Piotr no, nie mógł nic innego powiedzieć. To jest dla nas oczywiste. I prawda jest taka, że historia wszystkich ważnych momentów, kiedy się tworzy, nigdy nie jest oczywista. To dopiero po czasie wydaje się, że no, jak mogłoby się inaczej wydarzyć. Zaraz po tym czytamy takie dosyć zaskakujące słowa, kiedy Jezus powiedział, kiedy czytamy, że Jezus zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek. Dziwna rzecz, prawda? Bo jak to, że teraz oni nie mieliby o tym mówić? Przecież jakby wiemy, że całe chrześcijaństwo, cały sens chrześcijaństwa polega na tym, żeby mówić, kim jest Jezus. Natomiast to jest ten moment, kiedy to stwierdzenie jest jeszcze dla nich, nie dla świata. Dlatego Jezus w tym momencie mówi, że nie mają opowiadać tego dalej, zachować to dla siebie. I tłumaczy im bardzo ważną rzecz, która ma mieć miejsce. Jezus mówi, Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. To nie były miłe, zachęcające słowa, na zasadzie zobaczyliście cuda, a teraz zobaczycie jeszcze lepsze. Dopiero teraz zobaczycie, na co mnie stać. Jeśli oni po tym cudzie rozmnożenia spodziewali się, że zacznie się teraz najlepszy etap całej tej akcji, no to byli mocno rozczarowani, bo kiedy oni sobie myśleli, no ludzie dopiero za nie mówią, jak zobaczą to, co będzie się działo dalej. Nie, przekaz jest zupełnie inny. Jezus mówi o cierpieniu, o odrzuceniu, o śmierci, o zmartwychwstaniu. Ale Panie, dlaczego nam to robisz? Mogliby powiedzieć uczniowie na to wszystko. Było już tak pięknie, było już tak zachęcająco i teraz to wszystko gasisz, psujesz cały nastrój, wszystko siada. Wyobraźcie sobie, bierzecie udział w wielkim cudzie, w wielkim wydarzeniu, wszyscy są pod wrażeniem i wy jesteście w samym środku tego, wszyscy patrzą na was, że wy jesteście tymi ludźmi Jezusa, wy jesteście tymi, którzy tu mają jakiś udział w tym i ta wspaniałość trochę spływa na was. I wszyscy już się uszykowali, żeby tak właśnie odebrać sobie tę chwałę. I słyszą takie słowa. No więc musieli chyba coś przeoczyć, coś musiało im umknąć w takiej sytuacji, no bo co słyszą? Cierpienie, odrzucenie, śmierć, zmartwychwstanie. Tego czwartego w ogóle pewnie nie rozumieli i trudno im się dziwić, no bo kto miałby rozumieć, co to jest zmartwychwstanie, dopóki jeszcze Jezus tego nie zrobił. Natomiast skupiając się na tych trzech pierwszych rzeczach, już można mieć dosyć, no bo co czeka Jezusa? Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity. No, nie na to się umawialiśmy trochę, Panie Jezu, może by któryś z nich sobie pomyślał, bo raczej nikt by tego nie powiedział. Więc Jezus mówi, muszę... Chociaż oczywiście używa formy trzeciej osoby, że Syn Człowieczy musi, ale tak naprawdę przecież mówi o sobie, więc powiedzielibyśmy muszę, nie mam wyboru, nie ma innego wyjścia. To się musi wydarzyć, ja muszę to zrobić, to musi być moim udziałem. I teraz padają słowa, które tak naprawdę są tym, na czym chcę się skupić. My zwykle zabieramy je z tego kontekstu, który teraz przedstawiłem i traktujemy je jako oderwaną pojedynczą myśl, I wtedy sporo tracimy z atmosfery tej chwili, więc te słowa brzmią, zobaczcie. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. I tę wypowiedź możemy podzielić na kilka części, ale najpierw zobaczcie, jaka zmiana następuje w tym, co powiedział Jezus. Zobaczcie na tę zmianę. Najpierw mówi, muszę, czyli Syn Człowieczy musi coś wycierpieć, zginąć, zostać odrzucony i tak dalej. I jeśli kto chce. Ale uważajcie, żeby się nie pomylić. Jeśli kto chce, dotyczy tylko pierwszej fazy. Dalej jest już inaczej i o tym za chwilę. Więc zostanie uczniem Jezusa jest opcjonalne. To jest sprawa wyboru. Dokonujemy wyboru. Jeśli kto chce, zostaje uczniem Jezusa. Nikt temu nie narzuca tego, nikomu. Jezus tego nie narzuca, nie ma przymusu. Jezus musiał pójść na krzyż, natomiast nikt nie musiał zostać Jego uczniem. Zobaczcie na tę prawdę. Nikt nie musiał zostać Jego uczniem. On stawia to przed nami jako pewien wybór, pewną możliwość. Nie narzuca nam tego jako coś, co musimy zrobić. Za chwilę to wyjaśnię, więc nie martwcie się, że mówię tutaj coś całkowicie dziwacznego. Więc Jezus nie namawia, nie przekonuje, nie perswaduje, nie jest obwoźnym sprzedawcą, nie jest agentem, przedstawicielem handlowym. Można powiedzieć, że Jezus proponuje, ale jak ja powiedziałbym inaczej. Jezus rzuca im wyzwanie. Tak naprawdę to On im rzuca wyzwanie tymi słowami. I chrześcijaństwo w ogóle jest wyzwaniem. To życie z Jezusem, to pójście za Nim, to jest wyzwanie. Chrześcijaństwo jest dla twardych ludzi, dla zdecydowanych ludzi, dla odważnych ludzi. Więc nie chcę powiedzieć, że jeśli ktoś się nie czuje na siłach, to nie jest dla niego. To nie o to chodzi. Ale niektórzy myślą, że chrześcijaństwo to jest coś dla słabych. To ateiści tak myślą, że to prawdziwa siła to uważać, że Boga nie ma i że ja sam sobie poradzę. No i radzą sobie raczej beznadziejnie generalnie, ale to poczucie satysfakcji póki co mają. Więc chrześcijaństwo jest wyzwaniem i jeśli stracimy z pola widzenia właśnie ten fakt, że chrześcijaństwo jest wyzwaniem, że bycie uczniem Jezusa jest wyzwaniem, jeśli stracimy z pola widzenia ten fakt, że to jest radykalna nauka, to będziemy jak tłuste koty, które się wylegują na kanapie. I część chrześcijan tak właśnie do tego podchodzi, że są tymi tłustymi kotami, bo myślą sobie, to jest jakiś wybór, jakaś opcja, coś, co biorę tak jak chcę, tyle ile chcę, jak nie chcę, to nie biorę i tak dalej. Ale to nieprawda. To nie jest propozycja. Wbrew temu, co powiedziałem przed chwilą, to nie jest propozycja, to jest wyzwanie. To nie jest propozycja jedna z wielu, to jest wyzwanie dla tych odważnych albo dla tych zdeterminowanych, właściwie dla jednych i dla drugich. Dzisiaj niestety często staje się tylko propozycją i przedstawia się Ewangelię ludziom właśnie w taki sposób. Nie zaprzeczam sobie, kiedy powiedziałem, że Jezus im złożył pewną propozycję, że On im proponuje pójście za Nim, dlatego że za chwilę się okaże, jak to wygląda w całości. I często właśnie dzisiaj ludzie źle rozumieją te słowa Jezusa, nie dlatego, że nie potrafią przeczytać, tylko że ktoś im to źle przedstawia, bo dzisiaj stało się popularnym w pewnych kręgach chrześcijańskich, żeby z tej radykalnej nauki Jezusa zrobić towar marketingowy, znaczy produkt marketingowy. Żeby zrobić to w taki sposób, przedstawić to w taki sposób, żeby było to jak najłatwiejsze do przyjęcia, jak najmniejszym kosztem. Żeby ludzie zobaczyli, że tutaj nic nie trzeba zrobić, w zasadzie tylko trzeba to wziąć i koniec. I to jest wszystko. I dlatego często dla nas się to staje, dla ludzi staje się to propozycją czasem towarzyską. Przychodzą do kościoła, bo tam są fajni ludzie i fajnie się spędza z nimi czas. Czasem jest to propozycja estetyczna, bo fajną muzę grają i fajnie tam się to wszystko dzieje. Czasem jest to propozycja interesowna, bo są kręgi, które obiecują takie bogate życie. Kiedy pójdziesz za Jezusem, to wszystko ci się zacznie doskonale układać materialnie. Dlaczego mówię o wyzwaniu, a nie o propozycji, chociaż zacząłem od propozycji? Przypomnijmy sobie to, co dopiero co Jezus powiedział. Chwilę wcześniej Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, jeśli kto chce pójść za mną i tak dalej. My zwykle oddzielamy te zdania od siebie i czytamy je odrębnie. Przez to, że w Biblii tam jest śródtytuł, to jakby zamykamy jedną myśl i otwieramy nową myśl. W dodatku jeszcze mamy tam taki wtręt Łukasza i powiedział do wszystkich, więc to tak jakby z tego się robią dwie odrębne rzeczy. Ale zobaczcie, jak przeczytamy to w jednej całości, to brzmi to tak. Syn Człowieczy musi cierpieć, musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Jeśli kto chce pójść za mną, widzicie różnicę? Jeśli kto chce pójść za mną, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi zostać odrzucony i zabity. Jeśli kto chce pójść za mną, czyli jeśli chcesz pójść za nim, to idziesz tam, gdzie on poszedł. Przechodzisz przez co on przeszedł. Nie inaczej. Wiecie, jest taki mem ze zdjęciem z realizacji filmu Pasja Mela Gibsona. Pewnie widzieliście, ten mem przedstawia sytuację, gdzie na krzesełku siedzi Mel Gibson, reżyser filmu, a obok niego siedzi aktor grający Jezusa, ucharakteryzowany już po biczowaniu. Zakrwawiony w poszarpanej szacie. I podpis pod tym zdjęciem brzmi: kiedy tłumaczysz Jezusowi, że jest ci ciężko? I to tak trochę rzeczywiście w naszym życiu wygląda. Kiedy my tłumaczymy Jezusowi, że jest nam ciężko, bo trzeba rano wstawać, albo coś tam się nam nie układa i tak dalej. To są realne problemy, oczywiście, że to są realne problemy, dla kogoś problemy na ponad siły, natomiast samo życie Jezusa pokazuje nam punkt odniesienia. Kiedy rzeczywiście można powiedzieć, że jest ciężko? Więc to jest wyzwanie, to nie jest propozycja z cyklu wybierz mnie, a zobaczysz, że się opłaci, chociaż tak niektórzy to przedstawiają, ale to nie jest prawdziwe przedstawienie Ewangelii. Owszem, zysk jest tysiąckrotny, ale nie dla zysku idziemy za Jezusem. To jest coś zupełnie innego. Więc jeśli kto chce pójść za mną, Jezus mówi, zdecyduj się, weź pod uwagę, co się z tym wiąże, ale jeśli chcesz, i teraz następna, dalsza część brzmi, niech się zaprze samego siebie. I to jest druga faza. Pierwsza faza jest opcjonalna. Możesz zostać uczniem Jezusa, nie musisz zostać uczniem Jezusa. Jeśli chcesz iść na zatracenie, do piekła, jakkolwiek to nazwiemy, to jest twój wybór, wolna droga. Nikt cię za kołnierz nie weźmie i nie przymusi do tego, żeby zostać chrześcijaninem. Ale teraz już nie ma wyboru. Jeśli poszedłeś za Jezusem, to teraz się zaczyna druga faza. Tutaj już mamy do czynienia z poleceniem. Chociaż one podane jest w formie, która dla naszego ucha brzmi dosyć łagodnie, ale to nadal jest tryb rozkazujący, wbrew pozorom. Niechaj się zaprze samego siebie. Czyli Jezus mówi, jeśli poszedłeś za mną, to masz się zaprzeć samego siebie. To masz się zaprzeć samego siebie. To masz to zrobić. I to jest ten moment, który wielu chrześcijan przeocza, bo oni ciągle mówią, jeśli chcesz pójść za mną, myślą, jeśli chcesz pójść za mną i myślą, że to wtedy, jeśli chcesz, to możesz, albo nie musisz, albo możesz i wybierasz dalej. Ale tu się droga wyboru już zakończyła. I to nie ma żadnego oszustwa ze strony Jezusa, że obiecywał coś innego, a później się okazuje coś innego. Bo on mówi to od początku. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. To jest jedno zdanie, to nie jest coś, co się pojawia gdzieś tam drobnym drukiem na dole 17 strony. Więc to jest ta sytuacja, kiedy ludzie myślą, że nadal mają różne opcje, że nadal mają różny wybór. Czasem nie z własnej winy tak myślą, tylko z powodu nauczania, które słyszą w kościele, jeśli trafili do takiego akurat kościoła, który właśnie tak naucza. A takie kościoły niestety się zdarzają. Więc kościoły skomercjalizowane są nastawione na pozyskiwanie klientów, a nie na czynienie uczniami. I tak to formułują, jako pewną propozycję. Cały czas jesteś w trakcie otrzymywania nowych propozycji i wybierasz. To biorę, tego nie biorę, to mi się podoba, to mi się nie podoba i robię sobie selekcję. A tutaj już czas na selekcję się skończył, kiedy postanowiłeś zostać uczniem Jezusa. Więc tak naprawdę jeszcze odnośnie tych kościołów takich zmerkantylizowanych, Kościół to nie jest firma z bazą klientów. Kościół to jest własność Chrystusa, który tych ludzi wykupił własną krwią. Kościół należy do Chrystusa, nie należy do kogoś, kto wymyślił sobie świetny plan zbudowania jakiegoś swojego królestwa na bazie czegoś, co wziął od Jezusa. Więc to jest Jego własność. Kościół jest własnością Chrystusa i jeśli ludzi gdzieś ktoś mami takimi nieprawdziwymi rzeczami, to ściąga na siebie potężny gniew Boży. Taka jest prawda. I teraz, czy mamy tę świadomość, że należymy do Niego, a nie należymy do siebie samych? Nie jesteśmy już panami samych siebie, bo mamy Pana w Nim, bo tak postanowiliśmy, bo dokonaliśmy takiego wyboru. Mówiłem, to jest wyzwanie. To jest absolutnie wyzwanie. Natomiast tysiące ludzi w kościołach, różnych kościołach całego świata myśli, że oni są tam na zasadzie wyboru z zachowaniem wszelkich praw konsumenckich. To znaczy, jeśli towar nie uzyskał mojej satysfakcji, to mogę go zwrócić. I tak dalej. Więc i to jest wielka tragedia zarówno samych tych ludzi, chociaż oni tego nie wiedzą, jak i kościołów, które też w zasadzie tego chyba nie wiedzą, chociaż na to pozwalają. I co to znaczy tak naprawdę zaprzeć się samego siebie? O co chodzi? To jest część wyzwania. Dzisiejsza kultura skonstruowana jest na zasadzie odkryj siebie, odnaleźć siebie, pokochaj siebie, zaakceptuj siebie. Zobacz, jaki jesteś i ciesz się tym, kim jesteś. Tak naucza nas współczesna kultura. Natomiast chrześcijanin, który żyje w myśl zasad tej kultury, będzie człowiekiem, który będzie rzeczywiście akceptował wszystkie hasła tej współczesnej kultury, czyli będzie akceptował to wszystko, o czym mówiłem w swoim sobotnim porannym wykładzie, to dla tych, którzy słyszeli, czyli człowiekiem, który idzie za całą tą tęczową propagandą i różnymi innymi propagandami, które mu wmawiają, że właśnie rzecz polega na tym, żeby siebie zaakceptować, przyjąć, pokochać takiego, jakim jesteś. A Jezus mówi, zaprzyj się samego siebie. Mówi coś dokładnie odwrotnego. Czyli owszem, możesz odkrywać siebie, ale nie po to, żeby siebie zaakceptować, ale żeby siebie zaprzeć, żeby odrzucić to, kim jesteś i przyjąć ten nowy obraz, który chce ci dać Jezus, tego, kim jesteś i kim możesz się stać dzięki Niemu. O co się założymy, że za jakiś czas zostanę aresztowany albo przynajmniej ukarany za takie słowa, które wypowiedziałem przed chwilą? Ktoś się zakłada? Oczywiście, jeśli ktoś nie chce pójść za Nim, nie musi się zapierać. Jeśli ktoś nie chce pójść za Nim, nic nie musi dalej robić. Może dalej żyć według tego, co podpowiada mu współczesna kultura. Ale chyba zgodzimy się, że właściwa jest postawa zapierania się, a nie postawa niezapierania się. Okej, ale nadal mam wrażenie, że nie jestem pewny, czy dobrze odpowiedziałem na pytanie, co to znaczy zaprzeć się samego siebie. Więc jeszcze jeden przykład. Piotr powiedział o Jezusie po tym, jak Jezus został pojmany, nie znam tego człowieka. Kiedy ktoś tam mówi Piotrowi, a ty też z nim byłeś, a Piotr mówi, nie, ja nie znam tego człowieka, nie wiem, o czym ty mówisz. I to jest właśnie to, nie znam tego człowieka, ale powiedziane o sobie samym. To jest zaparcie się samego siebie. Ja już nie znam tego człowieka. Ja już pamiętam, był ktoś taki, ale tego człowieka już nie ma. Jest teraz ktoś nowy, jest teraz ktoś inny. Więc nie znam tego człowieka, jakim dotąd byłem, z tym swoim systemem wartości, ze swoim systemem celów, zachowań, z systemem pozycjonowania samego siebie wobec innych, z własnym poczuciem wolności. Nie znam tego człowieka. Teraz od tej pory w to miejsce przyjmuje tożsamość Jezusa, w miejsce swojej tożsamości przyjmuje tożsamość Jezusa. Nie podszywając się pod Niego, nie uważam, że jestem Jezusem, ale uznając za swoje Jego wartości, Jego cele i Jego dążenia, ten ośrodek dowodzenia, którym jest z Nim związany, a nie ten, który jest w moim sercu. Oczywiście nie popadając w paranoję, nie chodzi o jakieś drobiazgi, chodzi o te kwestie zasadnicze dla życia. Często nasz problem polega na tym, że boimy się tego, iż nie jesteśmy w stanie się zaprzeć, czyli nie jesteśmy w stanie się oprzeć temu, co jest naszą naturalną słabością, czyli jakiejś pokusie, jakiemuś lenistwu, jakiemuś wygodnictwu, temu, z czym rzeczywiście sami sobie nie radzimy i nawet czasem zdajemy sobie sprawę, że nie jest to dobre. Tymczasem Jezus mówi, zaprzyj się, to znaczy mówi, walcz. I tutaj problem mają ci chrześcijanie, którzy mają nastawienie pacyfistyczne, bo oni, a tacy są, bo oni z natury rzeczy nie będą walczyli, będą unikali walki, bo myślą, że zamiast walczyć można sobie coś wyperswadować. No więc spróbuj sobie wyperswadować, że powinieneś być kimś innym. Jeśli to pomoże, to okej, nie ma problemu, ale zasadniczo chodzi tutaj, że musisz stoczyć, chodzi o to, że musisz stoczyć walkę. Bez tej walki ani rusz w życiu chrześcijanina. Tylko tu rzecz polega na tym i dlaczego niepotrzebnie się boimy, bo Jezus nie posyła nas na walkę w pojedynkę. Nie posyła nas samych, żebyśmy mieli stoczyć tę walkę, bo wie, że jest to coś ponad nasze siły. Dlatego jest tym, który nam w tej walce chce towarzyszyć. Umacniając nas do tej walki, wspierając nas, zachęcając, podtrzymując i prowadząc. Więc to jest ta różnica. I dzięki temu, że poszliśmy za Jezusem, dzięki temu, że postanowiliśmy rzeczywiście dokonać takiego wyboru, dzięki temu, że uwierzyliśmy w to, kim jest Jezus w naszym życiu, to Bóg dał nam nową naturę, dał nam nowe pragnienia, dał nam nowe możliwości, wyposażył nas w cechy, które są odpowiednie i są wystarczające do tego, żeby prowadzić nowe życie. To życie w zaparciu się samego siebie. Takie życie, żeby podobać się Bogu, żeby radzić sobie z tym, z czym musimy sobie poradzić, to znaczy z tym, czego powinniśmy sobie odmówić, z tym, i z tym, do czego nie powinniśmy dopuścić w swoim życiu. To jest ta sytuacja zapierania się samego siebie. Czyli coś, co mamy zrobić, mamy podjąć walkę, ale nie jest to walka, która ma wyniknąć z naszych własnych sił i możliwości, tylko jest to walka, w której Jezus nas wyposaży do tego, żebyśmy byli w stanie to zrobić. I ja nie mówię teraz znowu o czymś, co jest fantasmagorią, nie mówię o czymś, co jest w ogóle nierealne i nierealistyczne. Mówię o czymś, co się wiąże z tym nowym życiem, które jest nadnaturalne w nas. To jest sedno chrześcijaństwa, nadnaturalne życie w nas. Natomiast my dzisiaj, nazbyt często, chrześcijanie różnego pochodzenia, w tym swoim życiu chrześcijańskim odwołują się do psychologicznych poradników, które mówią, no to musisz zrobić tak, tutaj musisz nad tym popracować, tu musisz z tym sobie poradzić i tak dalej. To nie znaczy, że nie mamy tego robić, ale nie w oparciu o te własne wypracowane siły i jakieś zdolności mamy tę walkę stoczyć, tylko w oparciu o to, co Jezus w naszym życiu jest w stanie dokonać. Swoją mocą, tą mocą, którą rozmnażał chleb, którą uzdrawiał chorych. Dalszy etap mówi, bo jeszcze nie skończyliśmy, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie. I zobaczcie, że zaczęło się tak stosunkowo przyjemnie i łagodnie, a robi się coraz trudniej, coraz bardziej nieprzyjemnie. Co to znaczy, niech bierze krzyż swój na siebie codziennie? Dzisiaj ludzie mówią nieraz, o ja to mam krzyż z tym moim mężem albo coś tam w tym rodzaju. Niesienie krzyża utożsamiają z ciężkim jakimś życiowym doświadczeniem. To nie o to chodzi zupełnie. Można użyć sobie takiej metafory, ale tu nie o to chodzi, że ten krzyż na siebie wziąć, to znaczy, jeśli ktoś ma, nie wiem, męża alkoholika, to jest właśnie jego krzyż, który dał mu Bóg. Tak jakby Bogu zależało na tym, żeby zamienić nasze życie w tor przeszkód, żeby nam utrudnić maksymalnie i sprawdzić, czy sobie poradzimy. To tak nie działa. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. W znaczeniu bezpośrednim chodzi o gotowość do poniesienia krzyża Chrystusa, czyli podzielenia Jego losu. Dosłownie tak. Jezus mówi, Syn Człowieczy musi cierpieć, musi być odrzucony, musi zginąć, umrzeć. Jeśli kto chce pójść za mną, niech bierze ten mój krzyż, czyli ten krzyż, który ja wziąłem, czyli tę śmierć, którą ja poniosłem, niech będzie gotowy ponieść. Wiecie, w ostatnich latach mamy sporo przykładów takiego niesienia krzyża w tym dosłownym sensie i dostarczają nam tego chrześcijanie, po których często byśmy się tego nie spodziewali. Dam wam jeden przykład. W lutym 2015 roku, czyli nie aż tak dawno, światem wstrząsnęła wiadomość, że terroryści z państwa islamskiego ścieli 21 koptów chrześcijan. Stało się to w Libii, na brzegu morza, w pobliżu miasta Syrta. Tak naprawdę 20 z nich było koptami, 21 nie był. 21 Matthew Ayariga pochodził z Gany. I podobnie jak ci Egipcjanie, on przyjechał do Libii w poszukiwaniu pracy. I kiedy oprawcy zapytali go, czy wyrzeka się Chrystusa, tak jak zapytali tych 20 koptów, z których każdy powiedział nie i dlatego jego głowa została ścięta, Matthew Ayariga powiedział, ich Bóg jest moim Bogiem. I jego głowa też została ścięta. To jest moc świadectwa w obliczu najwyższej ceny do zapłacenia. I ci ludzie to zrobili. Dla nich to była cena, którą byli gotowi zapłacić, dlatego że świadomie poszli za Jezusem i rzeczywiście byli gotowi zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż swój na siebie codziennie. I to był ten dzień. I to był ten dzień w roku 2015, w lutym, w którym ten krzyż wzięli na siebie w sposób najbardziej dosłowny. I tę gotowość, powiem wam, wykazują codziennie chrześcijanie z ponad 50 krajów świata, gdzie za wierność Chrystusowi można zapłacić życiem i niejednokrotnie się to robi. Więc nie mówimy tutaj o jakiejś wydumanej sytuacji i historii nie z tej ziemi, która jest jakąś teorią. Mówimy o czymś, co jest absolutną praktyką życia chrześcijańskiego w różnych zakątkach świata. My żyjemy w innych realiach, więc dla nas się to wydaje całkowicie kosmicznym przykładem, ale Jezus mówił o czymś całkowicie realnym. Co ciekawe, podobnie jak ci koptowie, ci męczennicy, którzy składają ofiarę ze swojego życia dla Chrystusa, nierzadko należą do kościołów, które uznalibyśmy za tradycyjne, czyli nominalne. Byśmy powiedzieli, my jesteśmy ci prawdziwi uczniowie Chrystusa, a wy macie te swoje tradycje, jesteście nominalnymi, słabymi chrześcijanami. Ale to oni oddali swoje życie za Chrystusa, a my przed takim wyborem nie stoimy, więc nie czujmy się kimś lepszym niż oni, dopóki nie staniemy przed takim wyborem. Na szczęście dla nas, żeby nie zabrzmiało to tak dramatycznie, to wyzwanie Chrystusa o niesieniu krzyża ma też drugie znaczenie. Więc nie chodzi tylko o to, że koniecznie muszą nam ściąć głowę. To wezwanie Chrystusa i wyzwanie nie musi dotyczyć tylko potencjalnych męczenników, bo branie krzyża to nie jest uciekanie od swojego, to jest nie uciekanie od swojego powołania. To jest nie uciekanie od swojej powinności, którą dał nam Bóg. Kiedy biorę krzyż swój na siebie, to znaczy, że przyjmuję to powołanie, którym obdarzył mnie Bóg. To, które miał dla mnie konkretnie, dla mojego życia, w tej konkretnej sytuacji, w jakiej się znajduję. Czyli kiedy biorę ten krzyż, to znaczy, że nie uchylam się przed Bożym zadaniem, przed Jego wolą odnośnie mojego życia. Nie myślę już w kategoriach moje życie, bo to już nie jest moje życie, to już jest Jego życie. To jest życie, które należy do Niego. I Jezus mówi, a ja chcę, żeby w Twoim życiu wydarzyło się to i to. I moje branie krzyża na siebie, to jest ta łatwiejsza wersja, polega na tym, tak Panie, jeśli tylko chcesz, to ja to zrobię. To jest ta sytuacja, więc nie myślę już kategoriami moje życie, bo przecież, jak pisał Paweł do Galacjan, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest ta radykalna nauka. To jest ta radykalna nauka bycia o tym, jak być chrześcijaninem. Co to znaczy być chrześcijaninem? Żyje we mnie Chrystus, to już nie jest moje życie. Więc tak czy owak, chodzi o utratę życia, albo w sensie dosłownym, kiedy ścinają nam głowę, albo w przenośni, kiedy chodzi o to, że to już nie jest moje życie i ja zaczynam żyć życiem Chrystusa. Tak czy owak jest to realna utrata życia. Nie fizyczna, ale realna jednak. I teraz ta zamiana tego życia, które mamy, tego życia ziemskiego, które znamy, bo żyliśmy nim, żyjemy nim, nad życie, które na to posiadanie w sobie życia Chrystusa, to jest najlepsza zamiana, jaka jest dostępna na tym świecie. To jest najlepsza rzecz, która na tym świecie może nam się zdarzyć. I problem jest wtedy, kiedy człowiek kurczowo trzyma się tego swojego życia i nie chce puścić. Jezus mówi, oddaj, puść to życie, zostaw je, dostaniesz coś lepszego, a człowiek kurczowo trzyma i mówi, nie chcę tego puścić, bo to jest moje życie, to jest życie, które znam, które lubię, które chcę. I wtedy rzeczywiście jest problem, bo Jezus tam tego życia nie wyrwie siłą, nie będzie się z nami siłował, po prostu nas zostawi z tym, zostawi nas z tym problemem, nie, że zostawi nas w ogóle, ale zostawi nas z tym problemem. Więc kiedy nie chcemy utracić kontroli nad życiem, kiedy chcemy chronić to życie, kiedy chcemy zatrzymać to życie, to Jezus mówi tak, w 25 wersecie tego samego rozdziału, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. To jest jeden z tych paradoksów. Jezus bardzo lubił takimi paradoksami się posługiwać. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Czyli kto chce być tym, który nie puszcza z ręki tego swojego życia, to i tak to życie straci, bo ono ma swój termin ważności. Kiedyś się kończy i wszystko się zamyka. Krok po kroku, poszczególnymi etapami się kończy i zamyka, że ktoś nie chce z czegoś zrezygnować, więc w pewnym momencie to i tak traci, później to traci, później tamto traci, później coś traci, aż straci całe życie. Natomiast kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. To jest niezwykłe. Jak to jest, że pozwolisz oddasz to życie Jezusowi, to swoje, przestajesz go silnie trzymać w swoim ręku i to nie znaczy, że coś tracisz, tylko że właśnie wtedy to życie zachowujesz. To nie jest to życie, ale to jest twoje życie. Je zachowujesz, otrzymujesz je jakby w takiej wersji upgrade'owanej, takiej wersji ulepszonej, poprawionej, dużo lepszej. Znakomitej. I teraz ostatnia rzecz, ostatni element, o którym Jezus mówi, bierzesz swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. To jest ostatni element wyzwania. Co to znaczy naśladować Jezusa? Wiecie, przyznam się wam szczerze, nie lubię określenia uczeń i uczniostwo w kontekście Jezusa, chociaż jest absolutnie poprawne i właściwe, ale ja go nie lubię, dlatego że kojarzy mi się ze szkołą, a tutaj nie chodzi o szkołę w takim współczesnym znaczeniu. To ja tylko się czepiam słowa, nie myślcie, że jestem przeciwko uczniostwu, bo to byłoby absurdalne. Natomiast greckie słowo matetes, tłumaczone jako uczeń, jest odpowiednikiem kogoś, kto ma swojego mistrza i go naśladuje, więc jest czymś zupełnie innym niż chodzenie do szkoły, niż nabywanie wiedzy, niż nabywanie umiejętności. Więc bycie uczniem Jezusa jest posiadaniem mistrza i naśladowaniem go. Czyli uczeń uczy się od niego nie w znaczeniu przyswajania wiedzy, ale jakby uczy się niego. Czyli uczeń Chrystusa uczy się Chrystusa. I to jest zupełnie inna koncepcja edukowania kogoś niż ta, którą znamy. Jako ktoś, kto musi przyswoić pewną wiedzę, nabrać jej, opanować jakiś materiał i wtedy jest uczniem Chrystusa. Ja nikogo nie atakuję, ja tylko chcę zwrócić wam uwagę na pewną inną możliwość. Więc naśladować Jezusa to jest idea bardzo czytelna, to znaczy iść Jego śladami. I to znowu się wiąże z tym krzyżem. To znowu się wiąże z tym wszystkim, co mówiłem do tej pory. Więc nie można naśladować Chrystusa, nie będąc gotowym na to w każdym elemencie Jego ziemskiego krzyża Chrystusa, aż nas śmierć nie połączy. Musimy być gotowi nawet na to, jeśli Bóg tego będzie chciał z jakiegoś powodu od nas. Nie możemy powiedzieć wtedy, ale na to się nie pisałem, bo byłem gotowy, owszem, z wielu rzeczy zrezygnować, ale na to się nie pisze, bo albo jesteś uczniem Jezusa, który poszedł za Nim ze wszystkimi tego konsekwencjami, albo się tylko bawisz chrześcijanina, próbując na swoich zasadach jakoś tam wybierać sobie opcje. To biorę, tamtego nie biorę, to wezmę, to też wezmę, to jeszcze wezmę, ale tego i tego i tego też nie wezmę. To tak się nie dzieje, to tak nie działa. Dlatego to jest radykalne, dlatego to jest radykalna nauka, dlatego mówiłem, że to jest radykalny Jezus. Słowo radykalny w ogóle pochodzi od łacińskiego słowa radix, co znaczy korzeń. Czyli radykalny to sięgający do samego korzenia, do samej istoty rzeczy. Nie powierzchownie, nie tak z góry, tylko to, co nam się wydaje, ale sięgając do samego środka istoty sprawy. Więc to jest ten radykalizm. I teraz pomyślcie szczerze przed samymi sobą. Nie będę was oczywiście pytał teraz, ale pomyślcie sami dla siebie. Czy pasuje wam takie gładkie chrześcijaństwo, które co prawda nic nie kosztuje i nie wymaga od nas niczego, ale też jest niewiele warte. Bo tak to wygląda. To, co nic nie kosztuje, jest niewiele warte. Nie mówię, że takie jest wasze życie. Pytam, czy pasuje wam takie życie? Czy chcielibyście żyć takim życiem? Jeśli nie, jeszcze raz prześledźcie to wyzwanie Jezusa, krok po kroku, to, co Jezus tutaj wymienił, te poszczególne elementy, ale już ściśle pod swoim kątem. Jeśli chcę pójść za mną, mam się zaprzeć samego siebie, mam brać Jego krzyż na siebie codziennie i mam Go naśladować. Bóg chętnie pomoże każdemu, kto chce zradykalizować swoje życie. Chętnie to zrobi i marzy o tym. Jezus marzy o tym, żeby zradykalizować nasze życie. Wystarczy poprosić i dać się zadziwić skutkami niesienia krzyża. Amen.